Siostry i bracia, dzisiejsza liturgia stawia przed nami postać świętego Jana Chrzciciela, proroka wzywającego do nawrócenia, przewodnika do Chrystusa, człowieka sumienia i patrona tej świątyni. W jego życiu uderza bardzo znamienny szczegół. Wzrastał na odludziu, nauczał na pustkowiu, o sobie prawie nie mówił, a wkrótce po jego wystąpieniu wielu o nim wiedziało. Zewsząd garnęły się do Jana tłumy z różnych sfer i środowisk. Zapewne wielkie musiały być walory jego ducha, niezwykłe przymioty charakteru, skoro wieś o nim rozchodziła się szybkością błyskawicy. Ale myślę, że jeszcze wyraźniej zarysowuje się w naszej świadomości postać Jana Chrzciciela, kiedy uświadomimy sobie to, co on sam o sobie powiedział. Najczęściej unikał tego tematu. Nie chciał mówić o sobie, ale wzięty w krzyżowy ogień pytań, kim jesteś, to o sobie mówisz, odpowiada z całą prostotą i pokorą: jam głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę pańską. Patrzmy, siostry i bracia, nawet nie nazwał siebie po imieniu, choć tyle przysługiwało mu zaszczytnych imion i tytułów. Chciał być po prostu głosem, wołaniem, przynagleniem, ażeby torować drogę Chrystusowi. Ale jakże ten głos brzmiał donośnie, jak przenikliwie docierał i porywał, bo był głosem dającym świadectwo prawdzie. I żeby nie było żadnych wątpliwości co do jego osoby, Jan wyjaśnił: ja chrzczę wodą, ale ten, który po mnie idzie, który był wcześniej ode mnie, on chrzcić będzie was Duchem Świętym. W tych prostych słowach bardzo precyzyjnie określił siebie i Chrystusa. Chrystus jako Bóg istniał przed nim, a jako Mesjasz zaczął nauczać dopiero po nim. Jan w publicznej działalności wyprzedził Jezusa. A więc wszystko to, co mówił, było prawdą, ale w tym momencie wydawało mu się, że za bardzo siebie wywyższył i dlatego, jak gdyby dla osłabienia swojej śmiałości, dodaje: idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. Krótko mówiąc, Jan zapomniał o sobie po to, żeby żyć, pracować i walczyć dla sławy i wielkości i zwycięstwa tego, którego poprzedzą. Ale inni o nim nie zapomnieli. Przede wszystkim pamiętał o nim sam Jezus Chrystus, bo najpiękniejszego świadectwa doczekał się Jan Chrzciciel z ust samego Jezusa. Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę rozkołysaną na wietrze? Człowieka w miękkie szaty ubranego zobaczyć? Proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka, bo on jest tym, o którym napisano: oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotować ci drogę. A więc Jan Chrzciciel to nie chwiejna trzcina, którą kołysza podmuchy tego świata. Nie wchodzi w poniżające targi, nie sprzedaje swoich ideałów za doraźne korzyści, nie idzie na kompromis w sprawach zasadniczych, nie kieruje się poprawnością polityczną, stawia wymagania innym, ale jeszcze bardziej i więcej żąda od siebie. Jan znał dobrze swoje posłannictwo, wiedział, że jego głównym zadaniem było wprowadzanie Chrystusa w ludzkie życie, i nie pomieszał przy tym swojej i chrystusowej misji, jak to się mówi, nie przeciągnął struny, nie dał się ponieść powodzenie, nie przeinaczył swego posłannictwa, a jakże było o to łatwo. Bo przecież jeden niewłaściwy krok mógł postawić Jana na fałszywej drodze. Tłumy były mu posłuszne. Wielu uważało go za Mesjasza. Ale Jan stanowczo odrzuca takie mniemania. Kieruje się przekonaniem, że prawdziwa wielkość człowieka polega na wierności prawdzie. I ta świadomość kazała Janowi schodzić z publicznej sceny życia w miarę rozwoju działalności Chrystusa. On ma wzrastać, a ja się umniejszać, mówił. I tej dewizie był wierny do końca. Nigdy sobą nie przesłonił Chrystusa. Pozostał jedynie drogowskazem. Ale jakże czytelnie to był drogowskaz? Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Jan zapowiada bliskość Królestwa Prawdy i Miłości, Sprawiedliwości i Pokoju. I tej nowej rzeczywistości oddał siebie bez reszty. Mówił o niej przybywający nad brzegi Jordanu, uczonym i prostemu ludowi, żołnierzom i ludziom różnych zawodów. Wszystkich chciał zaprowadzić do Chrystusa. Wszystkich chciał pociągnąć do Bożego Królestwa. Do każdego serca wprowadzić panowanie Boga. Dlatego tak stanowczo żądał wewnętrznej odnowy, wrażliwości, sumień i właściwej hierarchii wartości. Moi kochani, wiemy, że stała się rzecz dziwna. Nauki Jana były bardzo surowe, wymagające, a mimo to bardzo skuteczne, skoro pod ich wpływem wielu zmieniało swoje życie, dotychczasowy sposób myślenia i działania. Na nowo odnajdywano piękno prawdy, sprawiedliwości, szlachetnego życia. I to było siłą przebicia w nowe czasy, które nadchodziły wraz z Chrystusem. Oto postać Jana Chrzciciela, zwiastuna nowych czasów. Człowieka świadomego swoich zadań, wiernego swoim ideałom, pokornego, a jednocześnie mężnego w dialogu z innymi, dającego osobiste świadectwo wartościom nadrzędnym. Cały był w służbie Chrystusa. Dał się porwać nią i nią zachwycić. Dlatego porywał innych. Zmieniał ich na lepsze. Przywracał ufność w siebie. Otwierał horyzonty nadziei. I prowadził na spotkanie nowych czasów, nowych ludzi, zwłaszcza na spotkanie z Chrystusem. Bo przecież to On jest sprawcą tej nowości, jaka otworzyła się przed ludzkością 2000 lat temu i trwa nadal. Jezus jest tą nowością, która się nigdy nie przedawnia. Nie przedawnia się Jego Ewangelia. Również i dzisiaj kształtuje ona na świecie miliony ludzi, zapewniając człowiekowi życie coraz bardziej ludzkie i piękne. Jan Chrzciciel, choć jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, umęczony i ścięty, zwyciężył tego, który kazał go zamordować. Jan umarł, ale siła, którą pozostawił, nie umiera. Jest i działa w ludziach podobnych do niego. I takich ludzi dzisiaj podtrzymuje dzisiaj świat. Kiedy otwierają się przed nami nowe czasy, zapowiadane szybkimi przemianami w kraju, na świecie. Potrzebujemy ludzi sumienia, takich jak Jan Chrzciciel. I mówił o tym nam wyraźnie w Skoczowie Jan Paweł II. Mówił o tym, że Polska potrzebuje wielorakich reform. Są one potrzebne, ale nade wszystko potrzebuje ludzi sumienia. Cóż z reform i pomysłów, jeśli zabraknie sumiennych ludzi? Jan Chrzciciel, przewodnik do Chrystusa, prorok prostujący i równający ścieżki ludzkiego życia, człowiek sumienia. Niech będzie dla was, siostry i bracia, przewodnikiem na drodze pielgrzymowania. Wiemy, że pielgrzymka to rekolekcje w drodze, a rekolekcje to sprawa nade wszystko naszego sumienia. Sumienia, które jest najbardziej wewnętrznym sanktuarium Boga w człowieku. Nie ma dobrych rekolekcji, dobrej pielgrzymki bez dobrej spowiedzi, bez tego wewnętrznego nawrócenia, uporządkowania siebie, wyprostowania tego, co się wykrzywiło. I to wtedy jest spokój w sercu, wtedy jest radość. Wtedy rzeczywiście pielgrzymka osiąga swój cel zasadniczy. Bo idziemy przecież do Matki po to, aby się przemienić. Życzę wam z księdzem biskupem Józefem, który będzie zresztą pielgrzymował, aby ten cel został przez was osiągnięty. Także i podczas tej pielgrzymki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.